Abba Włodek usiadł na kanapie w swojej leśnej chatce i ciężko westchnął. Oj, narobił się dzisiaj. Narobił. Przerzucił tony papieru, tłumacząc dość bezsensowny tekst. Cóż, taka praca tłumacza. Czasami trzeba pisać i mówić coś, z czym się kompletnie nie da zgodzić. Rzucił okiem na piekarnik. Dioda informowała, że piekarnik nadal grzeje, a to by znaczyło, że ma jeszcze przynajmniej pół godziny wolnego. Potem trzeba będzie zająć się sernikiem. Postanowił upiec coś, bo miała do niego wpaść pani Kowalska z panią Maciejowską i jej dziećmi. Czymś trzeba było poczęstować, a cóż było lepszego niż sernik. W przerwach czytał. W ostatnich miesiącach wracał do dość świeżego tekstu papieża Franciszka o świętości w życiu codziennym. Gaudete et exultate. Zatrzymał się na fragmencie, w którym papież Franciszek opisywał zagrożenia świętości i wymieniał wśród nich m.in. nowe formy gnostycyzmu i pelagianizmu. Te pierwsze wkradały się w życie wiernych pod pozorem myśli, które chciałyby wyjaśnić wszystko, nie zostawiając miejsca na tajemnicę, na niespodziankę. Położono akcent na ludzki rozum i sprowadzono świętość do efektywnego zarządzania informacją religijną. A przecież tak nie jest. Nie wystarczy znać na pamięć dokumenty soboru, żeby być świętym. Włodek wrócił do lektury. Gnostycyzm, pisał papież Franciszek, doprowadził do powstania innej starej herezji, która jest obecna także współcześnie. Z upływem czasu wielu zaczęło dostrzegać, że to nie wiedza czyni nas lepszymi lub świętymi, ale życie, jakie prowadzimy. Problem polega na tym, że przekonanie to było subtelnym pogorszeniem wcześniejszych sądów, a w efekcie błąd gnostyków został zwyczajnie przekształcony, ale nie przezwyciężony. Stało się tak, ponieważ władzę, jaką gnostycy przypisywali inteligencji, niektórzy zaczęli przypisywać ludzkiej woli, osobistemu wysiłkowi. W ten sposób wyłonili się pelagianie i semipelagianie. To już nie inteligencja zajmowała miejsce tajemnicy i łaski, ale wola. Zapomniano, że wszystko zależy nie od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego i że On pierwszy nas umiłował. Osoby odpowiadające tej mentalności pelagiańskiej lub semipelagiańskiej, choć mówią o Bożej łasce w przeschłodzonych wystąpieniach, w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy, albo ponieważ są niewzruszenie wierni pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych. Gdy ktoś z nich zwraca się do osób słabych, mówiąc im, że z łaską Bożą wszystko jest możliwe, w istocie przekazuje ideę, że wszystkiego można dokonać za pomocą ludzkiej woli, tak jakby była ona czymś czystym, doskonałym, wszechmocnym, do czego dołącza się łaska. Usiłuje się pomijać, że nie wszyscy mogą uczynić wszystko, i że w tym życiu ludzkie słabości nie są całkowicie i raz na zawsze uzdrowione przez łaskę. W każdym razie, jak naucza święty Augustyn, Bóg zachęca nas, abyśmy dokonali tego, co możemy i prosili o to, czego nie możemy. Albo abyśmy pokornie powiedzieli Panu, udziel tego, co nakazujesz i co chcesz, nakazuj. W ostatecznym rozrachunku brak szczerego, bolesnego i modlitewnego uznania naszych ograniczeń uniemożliwia łasce lepsze działanie w nas, nie pozostawiając jej miejsca na wzbudzenie tego możliwego dobra, włączającego się w proces szczerego i rzeczywistego rozwoju. Łaska, właśnie dlatego, że bierze pod uwagę naszą naturę, nie czyni nas od razu nad ludźmi. Oczekiwanie tego byłoby przesadnym zaufaniem do samych siebie. W tym przypadku nasze postawy, kryjąc się za ortodoksją, mogą nie odpowiadać temu, co twierdzimy na temat konieczności łaski i prowadzić do tego, że w ostateczności zbyt mało jej ufamy. Jeśli bowiem nie uznamy naszej konkretnej i ograniczonej rzeczywistości, to nie możemy również dostrzec realnych i możliwych kroków, jakich żąda od nas Pan w każdej chwili, pociągnąwszy nas i uzdolniwszy poprzez swój dar. Łaska działa w konkretnym czasie i zazwyczaj ogarnia nas i przemienia stopniowo. Dlatego jeśli odrzucimy ten sposób historyczny i stopniowy, możemy w istocie dojść do jego zaprzeczenia i zablokowania nawet, jeśli naszymi słowami sposób ten wychwalamy. Włodek uśmiechnął się sam do siebie, jak zwykł często czynić. Znalazł w tym fragmencie potwierdzenie tego, o czym dawno myślał. Jak wiele razy musiał przypominać komuś, kto przychodził do niego po jakąś poradę, że nie da się zmienić wszystkiego od razu. Ludzie próbowali zmieniać się na siłę. I z reguły po 2-3 tygodniach prób, sfrustrowani, rzucali wszystko w kąt. Całą pracę duchową i nie chcieli słyszeć o niczym więcej. Bo wierzyli, że dobra wola, silna wola, pozwoli im uporać się z taką czy inną cechą w 2 dni. Przypomniał sobie powiedzenia ojców Kościoła, którzy mówili, że z cnotą jest tak samo jak z mieczem. Miecz wykuwa się powoli i także cnotę z pomocą łaski Bożej wykuwa się powoli. Wrócił do lektury. Kiedy Bóg zwraca się do Abrahama, mówi: ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy. Abyśmy mogli być nienagannymi, tak jak On tego chce, musimy żyć pokornie w Jego obecności, ogarnięci Jego chwałą. Musimy podążać w jedności z Nim, rozpoznając w naszym życiu Jego stałą miłość. Trzeba porzucić strach przed Jego obecnością, która może nam uczynić jedynie dobro. On jest Ojcem, który dał nam życie i bardzo nas kocha. Kiedy Go akceptujemy i przestajemy myśleć o naszym życiu bez Niego, znika udręka samotności. A jeśli nie stawiamy przeszkód między nami a Bogiem i żyjemy w Jego obecności, to możemy pozwolić Jemu, by zbadał nasze serca, żeby zobaczył, czy znajdują się na właściwej drodze. W ten sposób będziemy mogli poznać przyjemną i doskonałą wolę Pana i pozwolimy, aby On nas ukształtował jak garncarz. Wielokrotnie mówiliśmy, że Bóg w nas mieszka, ale lepiej powiedzieć, że to my w Nim mieszkamy, że On nam pozwala żyć w Jego świetle i w Jego miłości. On jest naszą świątynią. Jak mówi psalmista: o jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia. Oraz: jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych 1000. To w Nim, w Bogu, zostajemy uświęceni. Włodek znał sporo osób, do których pasowałby jak ulał opis z tego fragmentu. Często ludzie nie mieli sił do tego, żeby się zmienić, bo widzieli Boga nie jako ojca, nie jako przyjaciela, ale jako kogoś, kto wymaga i żąda perfekcyjności. I próbowali osiągnąć ją sami, bez Jego pomocy. A kiedy upadali, to myśleli, że to kolejny krok, który oddala ich lata świetlne od Boga. Włodek próbował takim osobom tłumaczyć, że Bóg nie jest przeciwnikiem w walce o świętość. Ale raczej trzeba myśleć o Nim jako o trenerze, jako o sekundancie, który staje w narożniku naszego życia. Nie walczy za nas, to my walczymy, ale nie walczy przeciw nam i jest po naszej stronie. Włodek spojrzał w stronę piekarnika. Sernik powinien być gotowy. Niech trochę ostygnie, a po południu zostanie pożarty przez panią Kowalską, panią Maciejowską i jej dzieci. Zaczął zastanawiać się w międzyczasie, jaka jest jego największa słabość. Jaka była jego największa słabość i w jaki sposób Bóg go z tej słabości uzdrawiał. Nie mógł zaprzeczyć. Dokonywało się to stopniowo i pomalutku. Nie da się od razu wziąć na klatę 200 kilo. Nie da się tak od razu z marszu przebiec maratonu w 2 godziny 30 minut. I nie da się od razu znokautować jakiejś wady charakteru, jakiegoś grzechu. I Bóg o tym wie. I staje w narożniku naszego życia i odpowiada nam, jak to zrobić, podając w przerwach izotonik.